To jest słowo, które weszło do takiego naszego codziennego użytku i często używamy je, majstersztyk. Ale tak naprawdę, gdybyśmy sięgnęli do źródeł, to ma takie konotacje rzemieślnicze, prawda? Co to był ten majstersztyk?
Tak, zdecydowanie miało to konotacje rzemieślnicze i chodziło po prostu o z niemieckiego sztukę mistrzowską, czyli dzieło, które przepisane było w statucie cechowym danego rzemiosła i którego prawidłowe wykonanie przez czeladnika uprawniało go do stania się mistrzem. W statucie malarzy to było na przykład namalowanie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, świętego Jerzego na koniu i Chrystusa ukrzyżowanego. I to było zawsze tak pomyślane, żeby tworząc tą sztukę mistrzowską mógł pokazać wszystkie konieczne umiejętności wymagane w danym rzemiośle. W tym przykładzie, który przywołałam, przyszły mistrz malarski, malując Chrystusa ukrzyżowanego, po prostu miał wykazać się znajomością anatomii, a malując świętego Jerzego na koniu, koniecznie musiał namalować pejzaż, więc też pokazywał pewną swoją umiejętność. I taką pracę wykonaną pod opieką mistrza, to znaczy w danym warsztacie mistrzowskim, ale już samodzielnie, oceniali mistrzowie cechu. To był taki jakby egzamin. Zdarzało się, że praca została nieprzyjęta, ale po przyjęciu pracy czeladnik musiał zapłacić pewną kwotę dla cechu, właśnie na wyzwolenie na mistrza i też, żeby otworzyć swój własny warsztat, musiał dysponować pewnymi środkami, bo to też było bardzo drogie. Dlatego bardzo często zdarzało się, że przyszli mistrzowie, poślubiali córki mistrzów bądź wdowy po mistrzach, i automatycznie stawali się właścicielami warsztatu, który następnie już jako mistrzowie prowadzili.
Ale my ten termin majstersztyk używamy w znaczeniu czegoś takiego niezwykłego, cymes, coś wyjątkowego, coś takiego pięknego, bo to rzeczywiście musiała być taka praca bardzo starannie wykonana, wedle wszelkich wymagań i oceniana potem.
Tak właśnie było i rzeczywiście to był taki chyba główny etap, do której uczeń, a potem czeladnik dążył przez cały czas terminowania w kolejnych warsztatach. I taki główny jego zawodowy egzamin, właściwie od którego zależały jego dalsze losy jako wykonawcy danego rzemiosła, danych wyrobów.
To jest też ciekawe, że były takie wymagania egzaminacyjne, mówiąc współczesnym językiem, że nie można było zrobić czegokolwiek, tylko wedle przepisu.
Tak, i to jest bardzo fascynujące czytanie statutów cechowych, dlatego że tam właśnie w wypadku majstersztyków bardzo dobrze widzimy też, jak zmieniały się przedmioty, zapotrzebowanie na konkretne przedmioty. Kiedy zmieniały się też zapotrzebowanie na dane wyroby w mieście, to też odzwierciedla się w statutach cechowych, bo mamy przecież takie zawody jak konwisarze, jak bednarze, jak kołodzieje, więc dochodzą pewne wyroby, których nie znano wcześniej, nowe rodzaje ubioru. To też bardzo dużo nam mówi właśnie o dawnym Krakowie.